Godzina 12.10, Jaśmina Nowak. Witam i zapraszam na dzisiejszy Kurier w samo południe. Audycję realizuje Felicjan Kwiatkowski, a my już teraz przechodzimy do naszego pierwszego tematu. Jest z nami profesor Mariusz Czop, profesor Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalista z zakresu hydrogeologii i gospodarki wodnej, a także ochrony środowiska. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Resort klimatu podał, że wyłowiono już ponad 100 ton śniętych ryb, no i podaje się, że przyczyną katastrofy ekologicznej mogą być złote algi, ale pojawiają się też głosy, że w jeziorze jest zdecydowanie zbyt wysokie nasycenie wody tlenem. Proszę powiedzieć, co wiemy w tej sprawie?
No niestety bardzo mało wiemy, dlatego że no brakuje takich informacji podstawowych, absolutnie kluczowych dla rozwiązania i diagnozy, co tam się dzieje, czyli wyników badań. No nie są dostępne wyniki badań. Ja też śledzę, tak jak pani redaktor, jak na pewno nasi słuchacze, informacje z mediów i jest bardzo duży rozdźwięk, co innego podaje jakby strona rządowa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, co innego mówią ludzie. No nie można lekceważyć oczywiście tych informacji, które są podawane przez wędkarzy i przez środowiska, które tam bardzo dużo sił i środków przeznaczają na to, żeby tą katastrofę opanować, żeby pozbierać te ryby, żeby ratować jeszcze te ryby, które przeżyły. Natomiast no te informacje są rozbieżne, no ale dopóki nie zobaczę wyników, konkretnych wyników badań rozszerzonych, poszerzonych w szerokim zakresie, no to trudno jest wyrokować. No wszystko wskazuje na to, że to jest złota alga, że wpuszczono do tego zbiornika dzierżno duże wodę zakażoną tą algą i nastąpiło jej tam jakby silny rozwój i zaatakowanie tych ryb, ale dopóki nie zobaczymy wyników, no to trudno jest cokolwiek na ten temat powiedzieć. Tak? I to jest to samo niestety,
proszę, panie profesorze,
w przypadku Odry. Że po prostu no, brakuje tych podstawowych, szybko robionych badań, szybko robionych danych, które są pokazywane, przedstawiane opinii publicznej i tylko na tej podstawie możemy jakieś poważne wnioski wyciągać, no bo jakby to powiedzieć sobie, no trudno jest wróżyć z fusów. Jak każdy jest chory, no to liczy na to, że zrobi sobie jakieś badanie i lekarz na podstawie nie własnego widzimisię, tylko tych właśnie wyników badań wstawia diagnozę. Natomiast tutaj nie mając w ogóle żadnych wyników badań, trudno jest postawić diagnozę i sposób taki jednoznacznie powiedzieć, tak, to jest to i trzeba to, to i to robić, tak?
Jeżeli teoretycznie przyjmiemy, że no, tym powodem jest wysokie stężenie złotej algi, proszę powiedzieć, jakie są skutki ekologiczne, jakie konkretnie skutki dla no, lokalnego ekosystemu wodnego ma ta złota alga?
No złota alga jakby rozwija się do pewnego momentu, ale w pewnym momencie, kiedy jakby substancje pokarmowe dla niej się kończą, ona po prostu reaguje bardzo gwałtownie, jeżeli się na przykład zmienią też warunki środowiskowe. Myśli, że ktoś ją chce zabić i wtedy sama postanawia zabić wszystko po to, żeby mieć większe szanse. Emituje toksynę, która zabija wszystkie organizmy wodne, tak jak widzieliśmy to w przypadku Odry. No i ta toksyna jest bardzo silnie toksyczna dla ryb i padają praktycznie wszystkie ryby, ale też mniejsze organizmy wodne. Cały ekosystem zostaje zabity po prostu przez tą toksynę. Natomiast no rzeczywiście tam zgłaszany jest również taki problem, że jest bardzo wysoka zawartość tlenu w wodzie, no ale trzeba te wyniki potwierdzić. I jakby tlen jest wyprodukowany właśnie przez algę, to ona jakby w wyniku swojej działalności produkuje duże ilości tlenu i przesyca tlenem wodę. Ale no trzeba to zweryfikować, bo te pomiary tlenu są bardzo skomplikowane, bardzo trudno. Czujniki i sondy wymagają kalibracji praktycznie codziennie. No i może być taki przypadek, że ktoś nie skalibrował sondy i uzyskuje bardzo wysokie zawartości tlenu w wodzie. To jest bardzo trudny pomiar, który na pewno wymaga silnej weryfikacji. No i potrzebujemy wyników badań rzeczywiście. No, czy jest ta toksyna, którą emitują złote algi? Jakie jest stężenie złotych alg w tym jeziorze dzierżno duże? No żeby wyjaśnić, co tam się rzeczywiście stało, bo na chwilę obecną jest to samo, co w przypadku Odry. Służby są nieprzygotowane, nie robią tych szerokich badań, nie robią odpowiednio szybkich badań, nie podają też informacji szczegółowych do mediów, więc no trudno powiedzieć. No wszystko to wygląda tak, jakby to było znowu chaotycznie realizowane, bez żadnego planu naprawczego. Natomiast no gdzieś tam na początku jest ten temat, że widać, że ta złota alga nas nie zostawi. Trzeba podjąć bardziej skoordynowane, sensowne i skuteczne działania na przyszłość po to, żeby to źródło złotej algi, czyli zasolone wody, próbować wyeliminować.
Pamiętamy, wspomniał pan o zakażeniu Odry. Mówiliśmy wielokrotnie też na antenie Radia Wnet, to jeszcze było za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Cała ta sprawa jest też przedmiotem pewnego sporu politycznego czy wzajemnych oskarżeń, które padają po obu stronach. A ja zapytam o to, czy zostały wyciągnięte jakieś konkretne wnioski. No bo teraz mamy trochę powtarzalną sytuację i jak pan ocenia, czy my, czy osoby, które decydują o sytuacji rzek i jezior, o naszym ekosystemie, wyciągnęły jakiekolwiek wnioski?
No wydaje mi się, że po prostu wszyscy Polacy jesteśmy zakładnikami tego sporu politycznego, bo cokolwiek nie zrobi jedna strona, druga jest systemowo przeciwko temu. I ja jakby nie byłem przeciwnikiem tego, co poprzedni rząd robił i nie jestem przeciwnikiem tego, co robi obecny rząd. Natomiast no widzę tam w komentarzach pod tymi jakby komentarzami czy informacjami, które podaje strona rządowa, zawsze jest jakaś grupa ludzi, która jest systemowo przeciwko. To nie tak to powinno wyglądać. Powinno być jakby wspólne działanie, bo to jest nasze dobro wspólne, wszystkie rzeki, wszystkie wody. Natomiast no, sytuacja z rzekami jest tragiczna. Tylko poniżej 1% wód jako tako nadaje się do użytku. Musimy podjąć jakiś długofalowy program wspólny, taki rządowy, nie wiem, co ogólnospołeczny, żeby tej jakość wody w rzekach poprawić, żeby zwrócić uwagę na zrzuty ścieków, zwrócić uwagę na jakość tych ścieków, polepszyć jakby działanie służb ochrony środowiska po to, żeby wyłapywać takich nieuczciwych przedsiębiorców, no bo ochrona środowiska zawsze jest kosztowna i na oszczędnościach, w cudzysłowie, na laniu zanieczyszczeń czy zakopywaniu śmieci gdzieś tam, czy podrzucaniu ich, można wiele zarobić, nie ponosząc tych kosztów, więc musimy no jakby pomyśleć w sposób jakby bardziej systemowy i bardziej sensowny o rozwiązaniu tego problemu, a rozwiązanie problemu jest jedno, ograniczenie zrzutu zasolonych wód z górnictwa, rud miedzi i węgla kamiennego ze Śląska. Oczywiście no, to górnictwo śląskie, mówi się o tym, że ono już jest wyłączane, że ono będzie wyłączone, że ono będzie zlikwidowane. No trudno jest dobijać jakby branżę, która jest na niskim poziomie finansowania i jakby cały czas przynosi straty. Cały czas ci ludzie są tam niepewni swojej pracy, no ale na pewno konieczny jest jakiś program działań w kierunku no, zwiększenia stopnia odsalania tych wód, te zbiorniki retencyjne, które są proponowane, żeby tam dłużej utrzymywać tę słoną wodę i odpowiednio ją dozować do rzek. No nie wiem, czy sobie decydenci zdają sprawę, ale to są idealne warunki dla właśnie robienia rozsadników tej złotej algi, bo w takich zbiornikach retencyjnych w kopalniach, które i tak trzeba spuścić do rzeki, no to będą idealne warunki dla rozwoju tej algi, bo tam będzie słona woda, ona będzie nagrzewana, ona będzie stagnować w jakichś takich zbiornikach przez długi okres czasu, a później spuszczana do rzeki już będzie zabijać w niej życie biologiczne. Także no na pewno konieczne są działania w tym zakresie bardziej systemowe. Natomiast no, wydaje mi się, że od jakby Odry niewiele zostało zrobione, no bo politycy mają to do siebie, że nie reagują, jeżeli coś się nie dzieje. Natomiast reagują, jak się dopiero coś dzieje. Niestety to jest słaba polityka, bo często jest za późno. No i wydaje się, że jakkolwiek niektórzy mogli mieć nadzieję, że złota alga nas jakoś zostawi, że odejdzie, że jakoś ta sprawa się rozgoni, no widać, że nie, że jest to duży problem i że trzeba podjąć bardziej sensowne, systemowe działania i jakby bardziej skutecznie to rozwiązać. Nie damy rady tego tak po prostu zostawić, bo sytuacja widać, że się będzie powtarzać.
A proszę powiedzieć, jak oceniłby pan działania ekologów w całej tej sprawie? Ja nie chcę, żeby ta rozmowa jakoś mocno schodziła na tory polityczne. Pan jest naukowcem, profesorem, ale na pewno w naturalny sposób też no, śledzi pan na przykład aktywistów Greenpeace i można sporo takich grup wymieniać. Pojawiają się takie komentarze i takie zarzuty, że oni w pewien sposób czasem no, lobbują za czyimś konkretnym interesem. Na przykład, nie wiem, chociażby Odra i to, że niemieckie Ministerstwo Środowiska finansowało polskich ekologów, którzy wydawali opinie dotyczące do tego, że ta rzeka nie powinna być spławna po naszej stronie. Mieliśmy aktywistów Greenpeace i faktycznie oni bardzo no, byli aktywni i głośni, kiedy pierwszy raz mówiliśmy o skażeniu Odry, o tych śniętych rybach. Dzisiaj milczą. Czy faktycznie zgodziłby się pan z taką tezą, że część ekologów, część tych fundacji może no, po prostu reprezentować jakieś konkretne grupy interesów?
To akurat jest sytuacja bardzo, też wynikiem, taka opinia jest wynikiem tego sporu politycznego, bo jakby każda strona sporu politycznego ma swoje organizacje ekologiczne, które ją wspierają albo są przeciwko niej, więc jakby no niestety część tych organizacji ekologicznych, która funkcjonuje na rynku, uwikłała się, czy wikła się w ten spór polityczny, który się odbywa na naszym podwórku. No i jak rządzi ich jakby ich strona, no to wtedy nie krytykuję tak może ostro i mocno. Natomiast no nie zgodziłbym się tutaj, że całkowicie te organizacje ekologiczne nic nie robią, bo od 2022 roku organizacje ekologiczne wiele robiły, żeby te zmiany systemowe opracować, wdrożyć, żeby pchnąć to w jakimś dobrym kierunku. Natomiast no, strona rządowa zawsze ma taką tendencję, czy to rządzi jedna partia, druga czy trzecia. Dla mnie naprawdę jako naukowca i specjalisty nie ma różnicy od 89 roku, kto rządzi w Polsce, dlatego że kwestie środowiskowe zawsze są na ostatnim miejscu. Tak? No, zawsze wiadomo, że Polska kiedy się rozwijała, kiedy była jakby biedna, no trzeba było ludziom zapewnić przede wszystkim pracę, chleb, no to się liczyło. Te miejsca pracy, które były takim głównym jakby elementem rozwoju Polski, były kluczowe. No i pozwalało się na wiele różnym zakładom po to tylko, żeby były miejsca pracy. No i niestety doszło do takiej sytuacji, że teraz trzeba spróbować ten trend odwrócić i trzeba tym firmom, które dają pracę, rzeczywiście zapewniają rozwój Polski, zwrócić uwagę na to, że nie może się to odbywać kosztem środowiska, bo my ponosimy za to bardzo, bardzo wysokie, duże koszty. No nieadekwatnie nawet może wysokie w stosunku do tych zysków, które są z miejsc pracy. Natomiast no, układ jest taki, że rzeczywiście w tej sprawie tego dzierżna dużego wydaje mi się, że aktywność środowisk ekologicznych jest zbyt mała. No i należałoby tym ludziom pomóc, przede wszystkim nagłośnić tą sprawę, no bo oni tam sami walczą, sami tam robią. Aczkolwiek no wydaje mi się, że organizacje ekologiczne wiele zrobiły przez te wszystkie lata i no niesprawiedliwe są te komentarze, które się tam pojawiają w internecie pod tą jakby pod informacjami dotyczącymi tej katastrofy, że ekolodzy się wolą przyklejać do asfaltu zamiast tutaj pomagać w tym przypadku rybom. Są różne organizacje ekologiczne w różnym stopniu działające i no i te poważne, te takie największe, które pani wymieniła, no one od lat jakby próbują zwrócić uwagę na to, żeby poprawić jakość wód kopalnianych, żeby odsalać te wody. Natomiast no, sytuacja jest bardzo prosta, no brakuje woli politycznej. Czy to z jednej strony, czy to z drugiej strony, no brakuje woli politycznej, bo to są dodatkowe koszty dla branży, która jest pod kreską i jakby dorzucenie tych dodatkowych kosztów, zwiększenie jakby nakładów na oczyszczanie wód spowoduje, że no to wydobycie węgla, które w Polsce i tak już jest deficytowe, będzie jeszcze bardziej deficytowe.
To jeszcze, panie profesorze, powiedzmy, jak można walczyć z zakwitem tej złotej algi. Wiemy, że chyba stosowany jest natlenek wodoru, ale są może jeszcze jakieś inne metody, które można by wykorzystać, a które jeszcze nie zostały wdrożone.
Trudno jest powiedzieć, jak to walczyć, bo cały świat sobie z tym nie może poradzić. Natomiast no, najważniejszym elementem jest to, żeby rzeczywiście, no, jak jest sytuacja krytyczna, to wiecie państwo, to podaje się nawet często takie leki, które mogą mieć efekty uboczne, nawet silne efekty uboczne. No i natlenek wodoru to jest już taka sytuacja krytyczna, że po prostu dodajemy do wody takiego czynnika, który ma bardzo silne własności utleniające i on po prostu utleni wszystko, co tam w tej wodzie jest. Tą toksynę, którą emitują te algi, całe życie biologiczne jest w stanie zabić. Jest tylko kwestia jakby bezpiecznej dawki. No, w sumie no, można powiedzieć, że nigdy nie ma bezpiecznej dawki, bo ten natlenek wodoru jest tak agresywny, że on po prostu no, każde życie tam, które zabije. Natomiast no, są też metody, które są metodami filtracyjnymi, no ale to niestety wykonane to zostało w taki sposób, że ustawiono jakieś worki ze słomą, które miały tą algę odfiltrowywać i nie przepuszczać jej, no ale skuteczność takiego filtrowania przez słomę jest bardzo ograniczona. No nie wyobrażam sobie, żeby było to możliwe zastosowanie takich skutecznych metod w sytuacji, kiedy mamy dużą rzekę, no bo wszystko to można zrobić, jak jest mały potok, tak, gdzie jesteśmy w stanie tą wodę przechwycić, dodać jakiegoś odczynnika, odczekać chwilę, żeby te algi wybiły, puścić wodę dalej, tak? Albo przefiltrować całą tą wodę, tak żeby algę usunąć, co może być trudne. Natomiast tu mamy do czynienia z gigantycznymi objętościami wody, dużą rzeką, gdzie nawet jak dozujemy tego perchydrolu troszeczkę, no to on się nie rozpłynie po całej rzece. No nie jest w stanie skutecznie wszystkiego usunąć, więc no jakby Wszystko to są koszty, wszystko to są naprawdę gigantyczne koszty, no i często jakby już jedyne, co nam pozostaje, to tylko liczyć na to, że jakoś ta sytuacja się rozejdzie, że jakoś to, że tak powiem, przyroda sama sobie da radę, chociaż to jest niedobre określenie, bo koszty finansowe skutecznej metody usunięcia takich alg, czy też zablokowania ich zakwitu są bardzo wysokie. No, pojawiła się też informacja, że naukowcy odkryli Polsce jakiś rewolucyjny związek na bazie krzemu, który ma ograniczyć zakwit algi. Gdzieś mają jakieś już wstępne wyniki badań, no ale na razie ta informacja nie jest poparta żadnymi wynikami badań, żadnymi testami, więc trudno jest odpowiedzieć, czy jakby to powiedzieć sobie w naturze, w rzeczywistości taka metoda zadziała, bo w zlewce, w laboratorium zasadniczo wszystko wychodzi, tylko później jest kwestia przełożenia tych wyników badań laboratoryjnych i ich testów na ten efekt dużej skali, gdzie rzeczywiście to wymieszanie i te wszystkie procesy, które się dzieją w zlewce, no nie przebiegają w takich laboratoryjnych cieplarnianych warunkach, tylko są o wiele bardziej skomplikowane, więc no jakby odpowiadając na pani pytanie, jest wiele różnych metod, ale one są tak kosmicznie kosztowne, że nie wydaje mi się, żeby była możliwość zastosowania ich na takim dużym obiekcie, jak ten kanał, jak ta rzeka. No trzeba byłoby praktycznie całą wodę próbować zatrzymać, zabić tą algę, dopiero później puścić tą wodę. Natomiast woda cały czas napływa, no nie możemy jej zatrzymać w taki sposób, żeby ona stała tam, nie wiem, kilka dni czy kilka godzin w taki sposób, żeby jej nie przepływała do rzeki Otry. Natomiast no, wszystko jest robione w taki sposób, żeby ograniczyć przepływ wody z kanału Gliwickiego do rzeki Odry, żeby nie doszło do tego, że ta zanieczyszczona tymi algami woda i niosąca te algi dopłynie do Odry i znowu powtórzy się ta katastrofa z 2022 roku. No to te działania są sensowne, tak, ale no nie można ich w nieskończoność jakby realizować, bo woda cały czas napływa, tak. I w końcu musimy puścić tą wodę według mnie do Odry. Natomiast no chodzi o to, żeby tak zlikwidować ilość alg w tej wodzie, żeby no, nie stworzyło to zagrożenia dla Odry, dla ekosystemu Odry, który no, już został mocno czerpnięty w 2022 roku.
I my na pewno będziemy tym sprawom się przyglądać. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Profesor Mariusz Czop, profesor Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalista z zakresu hydrogeologii, gospodarki wodnej, a także ochrony środowiska, był gościem Radia Wnet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, do widzenia.